Polskie Radio Lublin, 7 minut po 12.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Piotr Wierzchoń i Małgorzata Maksim, dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. Pogotowie Radiowe, przypominam, to program prewencyjno-informacyjny, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Pomagamy Państwu, ale też informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej i zapobiegać. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc, wspierają różne gałęzie życia społecznego i zachęcamy Państwa do wspierania ich działalności, ale także apelujemy o pomoc dla potrzebujących. Do Państwa dyspozycji całodobowy telefon zgłoszeniowy. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można dzwonić, opowiadać o swoim problemie, wątpliwościach, a także zadawać pytania, na które potem odpowiadają nasi eksperci. Można do nas także i pisać. Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2 20030 Lublin, czyli pocztą tradycyjną, albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Wszelkie zgłoszenia odsłuchujemy, odczytujemy, po czym odzwaniamy do Państwa i zastanawiamy się, czy i jak możemy pomóc. Adresy, wszelkie informacje na naszej stronie internetowej radiolublin.pl, a w zakładce Pogotowie Radiowe znajduje się także archiwum. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie pracy i przypominać zasady BHP, których należy przestrzegać, na przykład pracując w budownictwie, w tym jakie są obowiązki pracodawcy, co musi zapewnić w tym zakresie, a jakie są obowiązki pracownika. Będzie też o BHP w rolnictwie, między innymi jak przygotowywać maszyny, urządzenia, jak z nich korzystać, jak przechowywać środki ochrony roślin, a także jakich prac nie należy powierzać dzieciom. Na pytania słuchaczy będą odpowiadać przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, a w drugiej części programu będą informacje i porady dla konsumentów, a na zakończenie, jak zawsze, po 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Zgodnie z zapowiedzią dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie pracy, stąd też nasi goście. Ze mną w studiu inspektor pracy Monika Sierakowska-Czeladziński, koordynator sekcji wypadkowej Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchacza Radia Lublin.
A zaczniemy od kwestii pracy w budownictwie. Jakie są podstawowe zasady, jakie możemy przypomnieć?
Przepisy, zasady BHP na budowie muszą być bezwzględnie stosowane i to jest bardzo ważne. Głównie z tego powodu, że branża budowlana jest statystycznie branżą, która generuje najwięcej wypadków przy pracy i te wypadki, poza tym, że jest ich dużo, podobnie jak w przetwórstwie przemysłowym, te skutki wypadków w budownictwie są poważniejsze niż w zakładach produkcyjnych. Pamiętać należy, że na terenie budowy bezwzględnie nie wolno przebywać w strefach niebezpiecznych, czyli miejscach, które nie zostały zabezpieczone przed zagrożeniami, czyli tam, gdzie na przykład istnieje ryzyko upadku z wysokości i miejsca te nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. Będą to zarówno stropy, jak i klatki schodowe, czyli niezabezpieczone biegi schodów balustradami lub balustrady, które zamontowano nie są kompletne, nie są właściwe, ale także rusztowania, czyli urządzenia przeznaczone do pracy na wysokości w sytuacji, kiedy też nie są one kompletnie zmontowane, nie posiadają balustrad lub mają niewłaściwe pomosty robocze, niekompletne pomosty robocze, ewentualnie ich odległość od ściany jest zbyt duża i też wymaga to zastosowania balustrady. Tak, taką graniczną liczbą to jest 20 cm powyżej tej odległości już powinna być balustrada od ściany. Ponadto niedopuszczalne jest wykonywanie pracy w wykopach, których ściany nie zostały zabezpieczone przed osunięciem się gruntu. Nie wolno przebywać pod transportowanym ładunkiem, o tym też należy pamiętać, czyli w sytuacji, kiedy przy pomocy żurawi budowlanych transportowane są ładunki, należy przestrzegać zasady, żeby nie znajdować się pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem żurawia. Nie należy podnosić żurawiem ładunków o nieznanych masach, ewentualnie pozostawiać na haku żurawia ładunków po zakończeniu pracy. Ponieważ budownictwo to szereg zagrożeń, poza takim zabezpieczeniem typowym związanym z przygotowaniem stanowisk pracy, istotne jest też przygotowanie pracowników pod względem formalnym. Należy pamiętać o badaniach lekarskich profilaktycznych, zarówno okresowych, żeby je przeprowadzać zgodnie z terminami, ale przede wszystkim wstępnych. I przy tym skierowaniu warto ująć informację o tym, że na przykład dany pracownik będzie wykonywał pracę na wysokości, bo praca na wysokości to największa ilość jednak zdarzeń niebezpiecznych.
Do jakich najczęściej wypadków właśnie dochodzi w budownictwie?
W budownictwie to głównie upadki z wysokości. Mogę tutaj statystycznie przedstawić informacje z tamtego roku. Na 220 zgłoszeń w samym budownictwie miało miejsce 42 wypadki, czyli to jest prawie 20% wszystkich zdarzeń. To są zdarzenia, które dotyczą budów i aż 29 zdarzeń związanych było z upadkiem z wysokości. Czyli większość wypadków na budowie to jednak upadki z wysokości i też ze skutkami poważnymi, tak? Czyli 8 zdarzeń w ubiegłym roku miało skutki śmiertelne, ciężkie lub były to wypadki zbiorowe.
A co było przyczyną?
Brak środków ochrony zbiorowej, brak środków ochrony indywidualnej. Mam takie informacje dotyczące akurat wypadków dokładnie z tego roku, to mogę w szczegółach powiedzieć, co było powodem, bo to było 8 zdarzeń wypadkowych na budowie już w tym roku. Więc tak, nieużywanie szelek podczas prac dekarsko-ciesielskich, nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego, na którym wykonywana była praca. Był to wypadek zbiorowy i związany z załamaniem się konstrukcji balkonu pod wpływem ciężaru pracowników. Na szczęście lekki w skutkach, natomiast zbiorowy. Porażenie prądem elektrycznym, w związku z tym, że pracownicy nie mieli szelek, doszło również do upadku z wysokości. Wypadnięcie z kosza podczas przewożenia pracowników, w związku z tym, że pracownicy nie posiadali szelek. Wykonywanie pracy na drabinie i utrata równowagi, która też doprowadziła do upadku z wysokości. Oraz wykonywanie pracy w niezabezpieczonym wykopie. Też alkohol nierzadko ma związek z, niestety, z wypadkami przy pracy.
W przypadku prac na budowie pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni sprzęt do pracy, żeby wykonywać bezpiecznie, ale pracownicy także muszą z tego sprzętu korzystać.
Jak najbardziej. Zgodnie z artykułem 211 Kodeksu Pracy, pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisy i zasady BHP i stosować się do nich. Do tych podstawowych obowiązków pracownika należą obowiązek poddania się badaniom lekarskim profilaktycznym, wstępnym, okresowym i kontrolnym, obowiązek uczestniczenia w szkoleniach BHP organizowanych przez pracodawcę oraz zapoznawania się z przepisami oraz zasadami BHP. Pracownik jest zobowiązany ponadto do wykonywania pracy zgodnie z zasadami i stosowania się do poleceń przełożonych. Musi stosować przydzielone mu środki ochrony indywidualnej. W sytuacji, kiedy dojdzie do jakiegoś zagrożenia, czy zauważy zagrożenie, jest wręcz zobowiązany do tego, żeby o tym fakcie poinformować przełożonego, poinformować kierownika, ewentualnie ostrzec współpracowników, a także inne osoby zagrożone. Jeżeli warunki pracy stwarzają zagrożenie, pracownik ma prawo odstąpić od pracy, ma prawo powstrzymać się od jej wykonywania, niezwłocznie informując o tym przełożonego, jednocześnie bez ryzyka, że z tego tytułu poniesie jakąś karę, czy będzie poddany jakimś sankcjom w postaci kary porządkowej, czy też finansowej.
A to wszystko dla bezpieczeństwa i trzeba o tym pamiętać. Krótka przerwa, a potem wracamy do tematu.
Pogotowie radiowe.
Wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie pracy. Tym razem skupimy się na rolnictwie, bo to sektor, gdzie tych wypadków także zdarza się bardzo dużo. A ze mną w studiu nadinspektor pracy Tomasz Abramczyk, koordynator sekcji prewencji i promocji Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, jak i również słuchaczy.
Zatem powiedzmy, jakie są przyczyny tych wypadków w rolnictwie i jakie najczęściej się zdarzają?
Najczęstszymi przyczynami, to może zacznijmy w ten sposób, że ponad 75% wypadków przy pracy w rolnictwie powoduje nieznajomość zasady bezpiecznej pracy, lekceważenie zagrożeń, zły stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi, pośpiech, rutyna oraz praca po spożyciu alkoholu.
Najczęściej jakie wypadki się zdarzają?
Najczęstszymi wypadkami, które możemy zaobserwować podczas analizy tych wypadków, czy podczas szkoleń, gdzie omawiamy, są to wypadki pochwycenie przez wałki odbioru mocy, poprzez pochwycenie elementów ruchomych, czyli niezabezpieczone osłonami przekładnie pasowe, łańcuchowe, podczas transportu upadki z wysokości osób, które przewożą na przykład słomę, siano lub jakieś inne sypkie zboże czy jakąś paszę. Również do tych wypadków możemy zaliczać jeżdżenie na sadzarkach. Z tyłu są pomosty robocze, często jeżdżą rolnicy z tyłu na tym pomoście roboczym, gdzie służy on tylko do zasypu ziemniaków czy zasypu zboża w siewniku. Także to są najczęstsze przyczyny wypadków, ale też są wypadki związane ze zwierzętami, z dużymi zwierzętami, gdzie kobiety obsługują zwierzęta duże, takie jak krowy, jak duże czy konie. I to są niebezpieczne zwierzęta dla takich osób. Także musimy na takie... rolnicy powinni zwracać na każdą jedną pracę, którą wykonują, żeby nie wykonywali z rutyną, żeby wykonywali z przemyśleniem. Oczywiście, aby uniknąć przyczyn wypadków, należy przestrzegać przepisów BHP, czyli zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny. Jak kupują rolnicy maszynę, czy to będzie rozrzutnik do obornika, czy to będzie kombajn, czy to będzie do zboża, czy to będzie kombajn do okopowych, więc najlepiej byłoby przeczytać tą instrukcję obsługi tej maszyny. W jaki sposób tą maszynę się naprawia, konserwuje się, w jaki sposób tą maszynę możemy transportować. Są tam wszystko, producent tych maszyn opisuje, w jaki sposób należy tą maszyną się obsługiwać, czy naprawiamy ją przy włączonym napędzie, czy ona musi być wyłączona. I to są po prostu podstawowe zasady BHP, które nie tylko pracownicy w zakładach pracy powinni przestrzegać, także również rolnicy w swoich zakładach pracy, czyli na swoich podwórkach gospodarstw rolnych.
Czyli zanim zaczniemy obsługiwać maszynę, musimy przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do tego wszystkiego, co tam jest napisane. A jakie są właśnie przewinienia rolników w tym zakresie najczęściej?
Najczęściej jest to właśnie to, że rolnicy nie mają świadomości tego, że maszyna może zrobić krzywdę. No i tak jak wspomniałem, tych wałku. Wałek, który nie ma osłony, który nie jest zabezpieczony, bardzo szybko może pochwycić osobę. Poprzez to, że ubranie może mieć luźne. Mało tego, podczas mycia, konserwacji, często jest włączony napęd przy rozrzutniku. Rolnicy myją ten taki rozrzutnik, podchodzą z tyłu pod ruchome elementy, które rozrzucają obornik i w tym momencie też może być uderzenie przez tą maszynę. Dlatego najważniejszą rzeczą, żeby była świadomość, że w każdej chwili może coś się wydarzyć. Musimy pamiętać o tym, że rolnicy są wszystkim, czyli są mechanikami, biznesmenami, ale również są i operatorami. Także oni wszystko, jedna głowa, a musi ogarnąć wiele aspektów gospodarstwa rolnego, żeby to funkcjonowało.
Czyli wykonuje wiele czynności naraz. A jeżeli mówimy o tych zwierzętach, jak tutaj ze zwierzętami postępować gospodarskimi?
No wiadomo, że zwierzę, czy to będzie małe, czy to będzie kot, czy to będzie duże zwierzę, to musimy podchodzić do tego z dystansem. Ja zaobserwowałem nie raz, nie dwa, prowadzą działania prewencyjne w szkołach podstawowych, że dzieci, szczególnie dziewczynki, chwalą się, że głaszczą kota, nawet przechodzącego gdzieś przez przejście, czy gdzieś tam na wsi, tak jak przechodzą. I muszę państwu powiedzieć, że dzieci się bardzo chwalą, że pogłaskali kota, tylko że ten kot może w każdej chwili podrapać. Pies może ugryźć. Nie możemy drażnić zwierząt przede wszystkim. Wchodząc do obory czy do tam, gdzie jest zwierzę, musimy wchodzić po cichu, nie zachowujmy się agresywnie. Wiadomo, że po spożyciu alkoholu nie wchodzimy do obsługi zwierząt, bo zwierzę bardzo reaguje negatywnie na alkohol. To wtedy może agresywnie do tego podejść i może narobić krzywdy. Takie wypadki były dość często. Najlepiej statystykę prowadzi KRUS, więc tam ewentualnie można pozyskać takie informacje, ile wypadków, w jakiej branży, czy w jakim dziale się to zdarzyły.
Inną kwestią są środki ochrony roślin. Też podczas stosowania i przechowywania też trzeba zwrócić na to uwagę.
Stosowanie środki ochrony roślin przede wszystkim w gospodarstwie rolnym powinny być zabezpieczone, powinny być zamknięte bardzo tak porządnie przed osobami postronnymi, przed dziećmi. Powinno być to pomieszczenie wentylowane, czyli powinna być wentylacja mechaniczna. Przed wejściem do takiego pomieszczenia należy włączyć najpierw wentylację, aby ta wentylacja wyciągnęła ten zapach, który jest bardzo szkodliwy. Te opary z tych środków, z tych pestycydów są niebezpieczne dla naszego organizmu. I jeżeli wchodzimy do tego, to do pomieszczenia powinniśmy mieć to pomieszczenie po prostu przewentylowane. Następnie to pomieszczenie powinno być w ten sposób przygotowane, żeby jeżeli rozlejemy jakieś substancje, żeby nie przesiąknęło do gleby. Posadzka powinna być specjalną farbą pomalowaną, zabezpieczoną, albo powinna być też mata taka specjalna. Następnie środki ochrony roślin przechowujemy w oryginalnych opakowaniach. Nie mogą być to opakowania plastikowe po różnych, na przykład napojach spożywczych i tak dalej. Z tego względu, że jest to bardzo niebezpieczne. Zdarzały się wypadki u nas nawet na Lubelszczyźnie, że niektórzy przelewają w różne butelki, druga osoba chce się napić, popija ten środek szkodliwy i ulega wypadkowi, nawet ponosi śmierć. Także takie rzeczy powinny być środki ochrony zabezpieczone w ten sposób. Oczywiście oznaczone też, że tu są środki ochrony roślin. I osoba, która zajmuje się tymi ośrodkami, czyli pryska na polu opryskami, powinna być wyposażona w kombinezon, powinna mieć czapkę, okulary, maskę, rękawice gumowe, oczywiście obuwie też gumowe, z tego względu, że to jest podstawa, czyli powinna mieć środki ochrony indywidualnej. I po takiej pracy wykonanej w polu, taka osoba zdejmuje ubranie z siebie, kąpie się, płukcze usta, dopiero może napić się jakiegoś napoju albo zjeść coś, czy nawet zapalić przysłowiowego papierosa. Podczas takiej pracy nie wolno wykonywać innych czynności związanych ze spożywaniem różnych posiłków.
Warto tym wszystkim pamiętać. Bezpieczeństwo przede wszystkim zależy od nas samych. Wracamy po przerwie i powiem m.in. o działaniach prewencyjnych, jakie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy.
Pogotowie radiowe.
Dziś gościmy przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, a rozmawiamy o bezpieczeństwie pracy i w rolnictwie, i w budownictwie. Powiedzmy zatem o działaniach prewencyjnych, jakie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy w tym zakresie.
Tak, jednym z najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest zapobieganie i ograniczenie zagrożeń wypadkowych zawodowych w środowisku pracy, zarówno przez działania kontrolne, jak również przez działania prewencyjno-promocyjne. Branża budowlana, o której ja akurat dzisiaj mówię, jest branżą szalenie wypadkową. W związku z tym od lat prowadzimy kampanie prewencyjno-kontrolne, które mają przynieść oczekiwany skutek, czyli tę wypadkowość w jakiś sposób zminimalizować właśnie przez działania promocyjne. Tą taką najdłużej trwającą kampanią to jest kampania prewencyjno-kontrolna Budowa Stop Wypadkom, przy czym od roku 2022 rozpoczęliśmy realizację strategii działań kontrolno-nadzorczych w sektorze budowlanym, która obejmuje przede wszystkim zagadnienia BHP mające na celu likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. Poza kontrolami typowo BHP-owskimi związanymi z bezpieczeństwem pracy, również podejmowane są kontrole w tej branży takiej natury prawnej, bardziej związane z legalnością zatrudnienia, z prawem pracy, czasem pracy, wynagrodzeniami.
W przypadku rolnictwa tutaj nie tylko edukacja dorosłych, ale także i dzieci.
Tak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przeprowadza prewencyjne działania w szkołach podstawowych poprzez prelekcje. Omawiamy różne przyczyny wypadków, zagrożenia, jakie są związane z maszynami, jakich prac dzieci nie powinny wykonywać, ale także robimy takie szkolenia dla rolników w urzędach gmin. Nawet miałem przyjemność być już w kilku gminach województwa lubelskiego, ale jeszcze przed nami w tym roku też jeszcze kilka szkoleń będziemy musieli zorganizować, tak samo jak i związane z dziećmi, czyli w prelekcje w szkołach. Dzieci do lat 16, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych dzieci w gospodarstwach rolnych, nie powinny wykonywać prac takich jak na przykład kierowanie ciągnikami rolniczymi, innymi maszynami samobieżnymi, obsługę maszyn rolniczych, szczególnie kombajnów z kosiarek rolniczych, też nie powinny obsługiwać, podpinać ciągnika do maszyny czy do przyczepy, przebywanie na pomostach siewników lub sadzarek do ziemniaków też nie wolno. Wcześniej mówiłem na ten temat, że często jeżdżą rolnicy i dzieci. Obsługa maszyn do przygotowania pasz, sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników i zdrabniaczy. Takich prac dzieciom nie wolno wykonywać. Cięcie drewna też piłą tarczową, krajzego, cyrkulatką. Wszelkie prace z użyciem piły łańcuchowej, na przykład nie wolno dzieciom też obsługiwać dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych. Również wszelkie prace związane z chemicznymi środkami ochrony roślin są niewskazane i dzieci nie powinny się kręcić, jak przygotowywane są takie środki. Prace przy użyciu rozpuszczalników organicznych, farb, żeby się nie zatruły. Tak samo obsługa dużych zwierząt, o tym co wcześniej też mówiłem na temat zagrożeń przez duże zwierzęta jak buchaje, ogiery, knury czy barany, tak, tryk inaczej. No i opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, też wywóz gnojowicy zawartości szamba, bo musimy pamiętać, że w tych zbiornikach jest bardzo dużo siarkowodoru, wodorotlenku, którego nie czujemy, a może sparaliżować nasze płuca, wpadnie dziecko do szamba i się utopi. Także wykonywanie prac różnego rodzaju przy rozbiórce budynków, obiektów budowlanych, prace na wysokości powyżej 3 metrów nie wolno dzieciom wykonywać. Także takie prace są no niemile widziane, a często podczas wizytacji, które ja między innymi przeprowadzam podczas prac polowych, mogę zauważyć i widzę, robię zdjęcia, gdzie później sobie wykorzystuję te zdjęcia do szkolenia, które przeprowadzam, gdzie dzieci kierują ciągnikami, gdzie dzieci siedzą na pomostach roboczych, gdzie dzieci wykonują takie prace, które są to prace bardzo niebezpieczne, ale oczywiście my dorośli, rolnicy, czy tam w ogóle dziadzio, babcia, czy tato chwalą się, o mój Kacper, mój Tomek, mój Piotruś, moja Monika jeździ świetnie na ciągniku, kręci i tak dalej, pomaga. To jest nasze złudne, bo naprawdę dużo jest wypadków związanych z dziećmi. Na to musimy zwracać uwagę, bo dzieci to jest skarb.
Musimy zorganizować dzieciom czas i miejsca, zwłaszcza w wakacje, bo tutaj najwięcej wypadków.
Tak jest. Najlepiej byłoby, jakbyśmy mieli w gospodarstwach rolnych wyznaczone miejsca do zabawy, żeby część produkcyjna była oddzielona od części mieszkalnej, żeby dzieci mogły się bawić bezpiecznie, jak przejeżdżamy ciągnikami rolniczymi czy innymi maszynami, żeby dostępu dzieci nie miały do tego ciągu komunikacyjnego. Oprócz tego też jest ważne, żeby oczka wodne, które są gdzieś w pobliżu, czy jakieś jeziorka, czy stawiki, które mamy w pobliżu domu, były ogrodzone, bo naprawdę, słuchajcie Państwo, jest bardzo dużo wypadków związanych z dziećmi, które wpadają do oczek wodnych, małe dzieci i się topią.
A skoro mówiliśmy o wakacjach, o upałach, to przypomnijmy jeszcze o zasadach, jakie obowiązują w budownictwie. Jeżeli mówimy o upałach, o gorących dniach, kiedy można pracować, kiedy pracodawca musi zapewnić chociażby wodę.
Przepisy co prawda nie określają maksymalnej temperatury, która zabraniałaby pracy, która by pozwalała na to, żeby odstąpić od pracy, maksymalnie wysokiej temperatury. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z letnimi upałami, pracodawca ma obowiązki wobec pracowników związane z tym, aby zminimalizować skutki gorąca, nie doprowadzić do przegrzania, wyczerpania czy udaru. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek dostarczenia pracownikom wody pitnej, która musi być dostarczona w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Ta ilość też nie jest dookreślona, przy czym określony jest temperatura, która nakłada na pracodawcę ten obowiązek. Czyli na otwartej przestrzeni, tak jak mamy do czynienia z robotami budowlanymi, musi być to temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza, w pomieszczeniach zamkniętych 28 stopni Celsjusza i też jakby może być to woda dostępna w sposób ogólny, ogólny w dystrybutorach, jak również woda butelkowana.
Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania do naszych gości, przypominam numery telefonów 801 50 10 22, a drugi numer 743 7383, kierunkowy do Lublina 81. Do godziny 13 dyżur telefoniczny będzie dla Państwa nadinspektor pracy Monika Sierakowska-Czeladziński i nadinspektor pracy Tomasz Abramczyk z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Do Państwa dyspozycji. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonów.
Dziękujemy bardzo.
Pogotowie radiowe.
Teraz mam informacje dla konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca dostawców produktów rolno-spożywczych, którzy doświadczyli nieuczciwych praktyk sieci handlowych, do wypełniania anonimowej ankiety. Ma to związek ze zwalczaniem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
W ramach kompetencji związanych ze zwalczaniem nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym badamy m.in. relacje sieci handlowych z dostawcami produktów. W trakcie tych działań zawsze bardzo ważne były informacje uzyskane bezpośrednio od poszkodowanych podmiotów. Dlatego postanowiliśmy stworzyć anonimową ankietę, którą wysłaliśmy do organizacji zrzeszających dostawców produktów rolno-spożywczych. Zachęcamy przedsiębiorców i rolników do ich wypełnienia i poinformowania nas o nieuczciwych praktykach sieci handlowych. Statutową rolą organizacji zrzeszających producentów artykułów rolno-spożywczych jest występowanie w interesie swoich członków, czyli producentów żywności. Dlatego współpraca ze związkami branżowymi jest bardzo ważna w identyfikowaniu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej przez sieci handlowe. Organizacje wielokrotnie przekazywały zawiadomienia, które stanowiły podstawę interwencji UOKiK-u w sprawach nieuczciwych opłat, rabatów i innych praktyk. Z naszych doświadczeń wynika również, że często pojedynczy producenci żywności nie informują o nieuczciwych praktykach, ponieważ boją się zerwania relacji z sieciami handlowymi. Dlatego oprócz anonimowości, do kontaktu z urzędem zachęcić ma również możliwość wysłania ankiety za pośrednictwem organizacji branżowej. W ankiecie m.in. wskazujemy konkretne praktyki, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej i pytamy, czy były one stosowane wobec dostawców. Pełna treść formularza jest dostępna na naszej stronie internetowej.
Przypominam adres strony uokik.gov.pl. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Гаряча лінія, де біженці з України можуть отримати соціально-побутову інформацію, психологічну та медичну підтримку та правову допомогу. Це 81-466-1000.
Пам'ятай.
Мене звуть Тетяна Лисак, працюю на Центр координації правової допомоги на інфолінії як юридичний консультант, створений за підтримки фундації «Діалог». Наша лінія в основному спеціалізується і надає консультації для військових мігрантів, в тому числі для людей, які покинули Україну після початку війни і оформили статус УКР. Номер нашої інфолінії – плюс 48 22 350 66 16.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.